Stój wytrwale w wierze to tytuł dzisiejszego rozważania i chciałbym, byśmy dzisiaj dalej kontynuowali rozważanie z Księgi Daniela. Będziemy dzisiaj w 6 rozdziale. Będziemy mówić o tym, jak być wytrwałym, jak stać w wierze, szczególnie wtedy, kiedy są przeciwności. Szczególnie wtedy, kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli. I jakiś czas temu rozmawiałem z jedną osobą ze zboru i właśnie ta osoba mówiła mi, że dawniej, kiedy ludzie byli chorzy, to chodzili do lekarza. I tak samo, jeśli chodzi o duchowe sprawy, że kiedy mieli duchowe problemy, to chodzili wówczas do zboru. I dlaczego teraz tak się dzieje, że kiedy młodzi ludzie na przykład, ale też nie tylko, mają jakieś problemy duchowe, to nie chcą wówczas przyjść do źródła pocieszenia, do źródła ukojenia, do zboru, do Boga. Jak się zachowujesz ty, kiedy masz jakiś problem? Co wtedy robisz? Czy idziesz tam, gdzie te duchowe sprawy mogą ci się polepszyć, gdzie Bóg może ci pomóc? Chciałbym, byśmy się przyjrzeli pewnej historii, która często jest wykładana w szkółce niedzielnej. Jest ona bardzo znana. Pewnie kojarzycie Daniela i lwy. Widziałem pewnego razu taką ilustrację, gdzie młody, wysportowany Daniel był wśród właśnie tych lwów, a te lwy to w zasadzie nie były lwy, ale to były takie kotki. I on je traktował w zasadzie jako takie poduszki. Historia ta w zasadzie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W tamtym momencie Daniel miał około 80 lat. Długo chodził z Bogiem, więc był już starszym mężczyzną, a lwy to nie były małe kotki. I chciałbym kilka słów powiedzieć o kontekście. Więc jak być wytrwałym, kiedy będą przeciwności? Daniel służył za panowania różnych królów. Tydzień temu rozważaliśmy fragment. Wówczas był król Nebukadnezar, potem król Dariusz. On był w zasadzie trzecim królem, któremu służył Daniel. I wówczas Daniel miał już, tak jak mówiłem, 80 lat. Co ciekawe, zapisy historyczne mówią, że Dariusz był geniuszem administracji. I kiedy zasiadł on nad troniem, to pierwszą rzecz, jaką zrobił, chciał przeorganizować wszystko. Ustanowił między innymi 120 satrapów. I kiedy pierwszy raz przeczytałem w zasadzie o tych satrapach, to moja pierwsza myśl była, że cherubowie, satrapowie wielbią cię. Natomiast satrapowie to nic innego jak obrońca królestwa. Nie serafowie, ale satrapowie. Następnie król zarządził jeszcze 3 zarządców nad tymi satrapami. I Daniel właśnie był jednym z tych zarządców. Czyli do jego zadania było właśnie ściąganie podatków, nadzorowanie spraw finansowych kraju, nadzorowanie całego królestwa. Wyjątkowe zadanie. I otwórzmy teraz Księgę Daniela na 6 rozdziale. Przeczytamy to jeszcze w Słowie Bożym od 1 wersetu. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo mając 62 lata. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 ministrów, z których jednym z nich był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nim zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Pierwsza myśl, o której w zasadzie mówiliśmy już tydzień temu, Daniel wyróżniał się wśród satrapów, wśród ministrów, był w nim nadzwyczajny duch. Wyróżniaj się. W szkole, w pracy, w domu, gdziekolwiek jesteś, świat widzi, obserwuje nas i szuka kogoś szczerego, kogoś zaufanego, komuś, komu można zlecić poważne zadanie. Daniel właśnie taki był. On się zawsze wyróżniał, służył z niesamowitym duchem i można powiedzieć, że zawsze wykonywał więcej niż inni. Zawsze wykonywał dodatkową milę. Król patrzył na niego i myślał, Daniel przewyższa wszystkich. Dam mu wpływ. Będzie drugi zaraz po mnie. I to był w zasadzie swego rodzaju awans. Ale za co? Za wierne wykonywanie swojej pracy, za brak oszustw i dzięki temu był wspaniałym świadkiem Boga. Jednak często jest tak, że to, co wydaje się awansem może w rzeczywistości sprowadzić całkiem dużo kłopotów. Oprócz niego było także dwóch innych zarządców i można powiedzieć, że postąpili oni tak jak w Igrzyskach Śmierci. Powiedzieli, pozbędziemy się Daniela, fałszywie go oskarżmy i wyeliminujmy go, zajmijmy jego stanowisko. I kiedy właśnie oni tak zaczną go osaczać, zobaczymy, jak Daniel stoi pewnie. Jak Daniel stoi pewnie w wierze pomimo tych wszystkich przeciwności, bo ma nadnaturalną siłę, która pochodzi z długotrwałej, z dojrzałej relacji z Bogiem. I chciałbym w zasadzie, opierając się na losach Daniela, na tej historii, przekazać parę myśli, jak stać w wierze, kiedy będą przeciwności. Pierwsza taka myśl, kiedy Bóg nas podnosi, kiedy Bóg nas wywyższa, promuje, spodziewaj się, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli ci dopiec, włożyć szpilkę, a może zniszczyć. Kiedy Bóg nas wyróżnia, wierzę z całego serca, że Bóg nam błogosławi. Wierzę, że to nie jest przypadek, że kolejna osoba u nas w Boży kończy 90 lat. Wierzę, że to nie przypadek, że w Białymstoku pierwsza małżeństwo z naszego zboru świętowało 70-lecie. To nie jest przypadek. Bóg nam błogosławi. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi i znajdą się ludzie, którym to po prostu nie będzie się podobało. Którzy będą chcieli sprowadzić ciebie na ziemię i będą czekali na jakieś potknięcie, aby pokazać, że faktycznie nie jesteś święty. I może to być w każdej sytuacji. Załóżmy, że dostajesz awans i często zdarza się tak, że osoby, od których oczekujemy, że będą nas wspierali, że będą się cieszyli razem z nami, okazuje się, że są krytyczne, zazdrosne wobec ciebie. Albo może ktoś jest nowo nawrócony i się cieszy, jest taki podekscytowany. Nawet wśród nas może się zdarzyć, że ktoś jakby podetnie mu skrzydła i powie, że tak się tylko teraz cieszysz, wkrótce emocje opadną i będziesz taki jak wszyscy. Albo często tak się zdarza w rodzinach, że ktoś się nawraca, ktoś mówi o Bogu, mówi, że zmienił swoje życie i mówi, że jest inny, a z rodziny ktoś bliski tylko czeka, żeby pokazać, że wcale taki nie jesteś, że dalej grzeszysz, że dalej nic się w tobie nie zmieniło. W Wielkiej Brytanii nazywa się to syndrom wysokiego maku. Kiedy mak zaczyna wyrastać wysoko, inne maki zaczynają podcinać go od razu z dołu. I w Księdze Daniela w tej historii widzimy to samo. Od 5 wersetu. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Czyli próbowaliśmy znaleźć jakiś inny haczyk, ale on wiernie służył swojemu Bogu. Nie możemy znaleźć na niego w zasadzie nic, więc co zrobimy? Poszukamy coś w jego relacji z Bogiem i obmyślają plan ataku. I tutaj w zasadzie można powiedzieć, że pojawia się problem, bo często także wśród nas wierzymy, że skoro służę Bogu, skoro robię to, co on ode mnie oczekuje, skoro jestem jemu wierny, to nie powinny spotykać mnie żadne przeciwności. Skoro robię to, co Bóg ode mnie oczekuje, więc ludzie nie będą występować przeciwko mnie. Ale to nie jest prawda, ponieważ walczymy nie z ciałem i z krwią, ale z mocami i zwierzchnościami świata ciemności. I kiedy tylko rozszerzamy Boże Królestwo, to możemy spodziewać się oporu ze strony diabła. I bardziej wynika z tego, moim zdaniem, że kiedy w naszym życiu nie ma żadnych przeciwności, to może jest tak, że nie służymy Bogu, bo kiedy służymy Bogu, zawsze znajdą się jakieś przeciwności. Zawsze staniemy przed jakimś oporem. Daniel się wyróżnia, stoi pewnie i od razu u niego też zaczynają się pojawiać przeciwności, tak jak pewnie w życiu u wielu z was. Pozostali dwaj zarządcy chcą jego zatrzymać i co robią? Po prostu poszli do króla i zaczęli mu schlebiać. Nie wiemy w jaki sposób, może to było: o królu, ale ty pięknie wyglądasz, masz takie, nie wiem, nową szatę, piękne sandały. A co byś królu powiedział na taki dekret, że przez 30 dni nikt nie będzie mógł się modlić do nikogo innego poza tobą. A jeśli ktoś się będzie modlił do innego Boga, to wtedy zostanie wrzucony do lwiej jamy. Król Dariusz w zasadzie można powiedzieć, że był typowym królem, a królowie często byli też podatni na pychę, próbowali robić z siebie bogów i się zgodził na to. Ustanowił dekret i tym samym postawił Daniela w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, ponieważ inni zarządcy wiedzieli, że Daniel był człowiekiem modlitwy. Wiedzieli, że Daniel wyróżnia się modlitwą. Jakby dzisiaj prowadzono takie prawo w Polsce, ile osób zaczęłoby martwić się o ciebie? Czy twoja rodzina by zaczęła martwić się, że nie wiem, tutaj Janek jest człowiekiem modlitwy, cały czas się modli, coś może mu się stać? Czy myślisz, że takie osoby z twojego otoczenia tak by siebie postrzegały? Oni wiedzieli, że Daniel będzie miał problem, bo był wierny w swoich modlitwach. I w zasadzie Daniel miał takie jakby trzy możliwości, co mógł zrobić. Pierwsza rzecz to zaprzestanie modlitw. Mógł sobie pomyśleć, że mam już 80 lat. Przez wiele lat już służyłem Bogu, byłem wierny, więc mogę zrobić taki miesiąc przerwy. Przecież lepiej będzie, kiedy będę żył po tym miesiącu, niż będę martwy. Druga opcja to jest takie troszkę udawanie. Nie ukrywam, że sam jak myślałem, to sam myślałem, żebym tak możliwe, że zrobił. Czyli po prostu stoi Daniel i: Danielu, co robisz? Kontempluję. Danielu, modlisz się? Nie. Rozmyślam nad rzeczywistością, a w swoim duchu modlitwa. Trzecia opcja to tą, którą wybrał, czyli modlitwa dalej na głos i tym samym ryzyko śmierci. Tak właśnie postąpił Daniel. Pomimo tych przeciwności, jego wiara była aż tak silna. Jak buduje się taką niesamowitą wiarę? Jak się to stało, że Daniel miał taką wiarę w obliczu śmierci, która była bardzo blisko? To prowadzi nas do drugiej myśli, która zachęca nas do tego, byśmy stali pewnie w wierze. Klękanie w modlitwie daje siłę, by wstać. Kiedy ostatnio walczyłeś o coś w modlitwie? Na kolanach, przez całą noc, klęcząc. Ostatnio zauważyłem, że my jako chrześcijanie nie wykorzystujemy tej siły, którą mamy. Nie wykorzystujemy modlitwy. Pamiętam, to było jakieś 2 miesiące temu, że przed spotkaniem studenckim rozmawiałem chyba z 4 osobami i każdy z nich miał jakiś problem. I to takie poważne problemy. I kiedy mamy czas modlitwy, kiedy możemy się wymienić, o co możemy się o siebie nawzajem modlić, to się okazało, że nie było żadnych próśb. Ja się we mnie zagotowało, że tyle jest próśb, a nawet nie chcemy sobie powiedzieć o tym. Czy faktycznie wierzysz, że modlitwa może coś zmienić w twoim życiu? Spójrzmy na werset 11, jak się zachowywał wówczas Daniel. A gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu. I 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się, wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Jak to zwykle dotąd czynił, czyli tak jak zawsze. 3 razy dziennie padał na kolana i wysławiał swojego Boga. Pierwsza reakcja na próbę, na przeciwności. Nie panika, ale od razu udanie się do Boga i wychwalanie Go. Czasami wydaje mi się, że nawet nasz język zdradza, że słabo korzystamy z modlitwy, że nie wierzymy w realność modlitwy. Jest jakiś problem, więc robimy coś, działamy, a potem na końcu, kiedy wszystkie opcje są wykorzystane, to mówimy: pozostało nam już tylko modlitwa. Bardzo często to słyszymy w naszym otoczeniu. Nie mówmy, że modlitwa to jedyne, co zostało. Mówmy, przecież możemy się modlić. Modlitwa może zdziałać wszystko. Możemy teraz przyjść do Boga, wołać do Niego. On nas wysłuchuje, On nas dba o nasze potrzeby. On był zawsze wierny. Ona słyszy. Nie mówmy jedyne, co pozostało, ale możemy się modlić. To nasza broń. Daniel postanowił, i to wiele lat wcześniej, że będzie się modlił 3 razy dziennie. Mówił, że rozpoczynał swój dzień z Bogiem, w trakcie dnia przychodził do Boga i tak samo kończył dzień. Jestem Bożym dzieckiem, będę szukał Boga i będę praktykował to przez cały mój dzień, przez całe moje życie. I dla mnie to pokazuje jedno. Czy masz ty gotowy plan poznawania Boga? Wydaje mi się, że czasami trzeba, tak jak Daniel, postanowić sobie dokładnie. 3 razy dziennie będę przychodził do Boga. Będę rozpoczynał swój dzień od czytania Biblii. Będę prowadził cichy czas i będę zapisywał swoje jakieś rozmyślenia nad tym, co przeczytałem. Albo będę zaczynał dzień od modlitwy. Boże, poprowadź mnie tam, gdzie Ty chcesz. Chcę być tam, gdzie Ty. Zwróćmy uwagę na to, jak się modlił Daniel. Padał na kolana i wychwalał Boga. I stąd pochodziła ta jego nadzwyczajna siła, że nawet kiedy było oblicze śmierci, on stał twardo w wierze. Daniel dużo wcześniej podjął decyzję, by tak robić, i jeśli po prostu życie ktoś pocina nam nogi, to zacznij szukać Boga w modlitwie, a on da wówczas siły, by powstać. I ostatnia rzecz, którą też widzimy w tym fragmencie, jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, to w pewnym momencie będziesz zmuszony zająć jakieś stanowisko. Będziesz zmuszony stanąć w obronie czegoś albo kogoś. I wówczas mogą się pojawić w myśli, czy dobrze zrobiłem? Czy dobrze zrobiłem, że się postawiłem? Czy dobrze zrobiłem, że powiedziałem przed wszystkimi coś, a może się ośmieszyłem? I ta historia jakby pokazuje mi, że kiedy robimy to, co jest właściwe, kiedy zajmujemy stanowisko, które jest w Biblii, to możemy zawsze ufać Bogu, że z tej kwestii ta kwestia zakończy się szczęśliwie. Daniel, można powiedzieć, że nie znał do końca tej historii. On nie wiedział, że ta jego historia będzie opowiadana na szkółce niedzielnej. Jedyne, co on wiedział, to, że przez 80 lat jego życia Bóg był zawsze wierny. Zawsze wierny. Więc bez względu na wszystko, on też będzie wierny swojemu Bogu. Żadnych negocjacji, żadnych ustępstw. Jeśli mnie uratuje, to będę mu ufał. Jeśli nie, to także będę mu ufał. Król Dariusz był w zasadzie zdruzgotany. Dlaczego? On bardzo cenił Daniela i w pewnym momencie zauważył, że to był podstęp. Więc w tej sytuacji nie może jeść, nie chce żadnych rozrywek, idzie do pałacu, modli się i pości. I nie wiemy dokładnie, co dokładnie się stało w tej jamie, ale wiemy, co się nie wydarzyło. Nie wiemy, czy Daniel wszedł tam z uwielbieniem, czy z modlitwą. Jednak wiemy, że Bóg swoją mocą zamyka paszczę lwom. I rano król biegnie i woła: Danielu, sługo Boga żywego, czy wszystko z tobą dobrze? Czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, czy mógł cię wybawić od lwów? Czyli obserwowałem ciebie. Wiem, że zawsze służysz Bogu. Zawsze byłeś mu wierny. Czy mógł ciebie wybawić od lwów? Spójrzmy na werset 23. Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak, że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się ucieszył, a gdy wyciągnięto Daniela, nie znaleziono żadnej rany. Dlaczego? Daniel ufał swojemu Bogu. Kiedy robimy to, co jest właściwe, kiedy przyjmiemy właściwą postawę w naszym życiu, możemy być pewni, że w danym problemie, w danej kwestii Bóg nam pomoże. Potem król wydał dekret, że wszyscy powinni bać się Boga Daniela. Daniel był wierny Bogu i Bóg był wierny Danielowi. Chciałbym, byśmy się teraz modlili, byśmy mieli czas modlitwy. Może są wśród nas osoby, które właśnie zmagają się z przeciwnościami. Musimy pamiętać, że kiedy Bóg nas podnosi, kiedy Bóg nas promuje, będą ludzie, którzy będą chcieli może nam zaszkodzić. ale to też oznacza, że jesteśmy na właściwej drodze. Zacznij się martwić, kiedy w ogóle w twoim życiu nie ma żadnych przeciwności. Kiedy wszystko jest gładko. Może to jest tak, że po prostu nie idziesz całkowicie za Bogiem. Albo czujesz, że potrzebujesz czasu, by walczyć o kogoś albo o coś w modlitwie. By klęknąć na kolana i wołać do Boga. Kiedy ostatnio tak robiłeś? Klęczenie w modlitwie daje siłę, by wstać. Albo może masz takie myśli, że potrzebujesz konkretnego planu, by zacząć poznawać Boga. Bo możliwe, że samo to nie nastąpi. Czy potrzebujesz wyznaczyć w swoim dniu czas, w którym po prostu będziesz otwierał Słowo Boże i będziesz przychodził do Niego. Kiedy będziemy robić to, co jest właściwe, to zawsze możemy ufać Bogu odnośnie przyszłości, odnośnie rezultatów. Nie walczymy przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko mocom i zwierzchnościom świata ciemności. Amen.